Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Stabilizacja na rynku nieruchomości. Pojawił się raport Narodowego Banku Polskiego za czwarty kwartał ubiegłego roku. Domy powyżej 70 metrów będzie można budować na zgłoszenie. Wady i zalety tego rozwiązania. A Elon Musk wzywa do natychmiastowego wstrzymania prac nad sztuczną inteligencją. A może jednak AI nie jest taka straszna, jak ją malują? O tym wszystkim już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś gościem Artur Kiełbasiński, publicysta Strefy Biznesu, Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry, witam Państwa.
Zanim o rynku mieszkań, samochody najpierw. No, powszechnie mówimy zakaz sprzedaży nowych samochodów spalinowych, jednak od 2035 roku. No, chyba że te spalinowe auta będą na paliwa syntetyczne. To będzie jedyny wyjątek. Będzie można nabywać samochody spalinowe z drugiej ręki i rejestrować je w krajach Unii Europejskiej, jeśli na przykład kupiliśmy auto we Francji czy w Niemczech, już właśnie takie spalinowe po 2035 roku, a było ono w tych krajach zarejestrowane, to będziemy mogli zarejestrować je również w Polsce. I te decyzje zapadły na szczeblu Unii Europejskiej. Teraz no, jakie skutki tej decyzji, jak to wpłynie na rynek samochodowy? Czy nagle rzeczywiście po 2035 zaczniemy się wszyscy przesiadać na elektryki? Czy będzie ich wystarczająca ilość? Czy ruszymy masowo do środków komunikacji miejskiej?
Ja się cofnę pół kroku wstecz w stosunku do pani pytania. A mianowicie ja mam pewne wątpliwości, czy 2035 rok rzeczywiście to wejdzie w życie. Ja bym nie chciał, żeby te rozwiązania weszły w życie. I tu nie chodzi o to, że ja jestem trucicielem czy zwolennikiem spalinowych samochodów. Jestem zwolennikiem rozsądnej polityki ekologicznej. Podkreślam, rozsądnej. O tym, że elektryki wygrywają czy nie wygrywają ze spalinowymi, powinien decydować rynek, powinny decydować technologie, które mamy. Tutaj tak naprawdę mamy do czynienia z taką ekoszantażem, ja to bardzo często nazywam, dlatego że ustala się jakiś rok i wszyscy musimy coś do tego roku osiągnąć. W skali całego globu emisja spalin w Unii Europejskiej z samochodów spalinowych to jest znacznie poniżej 1% wszystkich emisji, które są na naszym globie. Myślę, że gdybyśmy zajęli się wielkimi producentami ropy czy węgla w Chinach, jeżeli zajęlibyśmy się tym, co się dzieje w Azji, jeżeli byśmy zajęli się tym, że w Afryce powstają dziesiątki takich konwencjonalnych węglowych elektrowni, to dla klimatu zrobiłoby znacznie więcej niż to, że tacy trochę nawiedzeni lewacko ekolodzy próbują ustalać sztywne limity wprowadzania jakichś przepisów w Unii Europejskiej. Śrubujmy zasady wjeżdżania do miast, poprawiajmy wydajność silników spalinowych. Myślę, że to w większym stopniu poprawi to, co się dzieje. Osiągniemy pewne cele ekologiczne. Natomiast jestem przeciwny takiemu ustalaniu administracyjnemu w oderwaniu tak naprawdę od wyborów Europejczyków i mam nadzieję, że to w życie nie wejdzie. Natomiast te wszystkie pytania, które pani postawiła wprowadzając do tej dyskusji, one są aktualne, one są ważne. Tak naprawdę Unia Europejska chce zbudować kontynent dla bogatych. Dlatego, że osoby, które mają niższe dochody, ja wiem, ktoś zaraz powie, że za 10 lat będzie dużo używanych elektryków. No tylko jaka jest wydajność tych używanych elektryków, jak one jeżdżą? Ja polecam wszystkim, można wygooglać. Eksperci promujący elektromobilność pojechali z Polski do Cannes, musieli samochód załadować 19 razy.
Maciej Wośko.
Dochodzimy do takiego momentu, w którym rewolucja energetyczna, bo tak to trzeba nazywać, to jest rewolucja ekologiczna prowadzona przez taką grupę europosłów skupionych wokół Franza Timmermansa, przechodzi do takiej fazy dotykającej każdego z nas. Znaczy, dopóki transformacja energetyczna dotyczyła opłat emisyjnych w dużych zakładach pracy, w elektrowniach, kiedy jakby trwała dyskusja dotycząca polityki dekarbonizacyjnej w Polsce, czy w ogóle w Europie. To są takie rzeczy, które jakoś tak bezpośrednio nie dotykają naszego budżetu domowego wprost, tak? Naszego, no oczywiście pośrednio tak,
dotykały, tak.
Jako bo w rachunkach płacimy za to wszystko, natomiast no, jakby nie wpływało to bezpośrednio na nasze decyzje. Ten moment, 2035 rok, to jest moment, w którym rzeczywiście no, dotkniemy, jeśli, tu zgadzam się z Arturem, mam nadzieję, że ten 2035 rok to nie jest realna data i uda się ostatecznie przenieść to albo zmienić te zasady. Natomiast no, to jest ten moment, kiedy rzeczywiście tego dotkniemy. I teraz tak, do tej pory ja jestem zwolennikiem cały czas takiej wersji transformacji energetycznej, tej sprawiedliwej transformacji energetycznej promującej ekologiczne zachowania, czyli nie wiem, dopłat, ulg dla posiadaczy samochodów elektrycznych, dla tych, którzy korzystają z miejskiego transportu. Super, doprowadźmy do sytuacji, w której miejski transport rzeczywiście będzie bezpłatny albo będzie płatny rzeczywiście symbolicznie, kiedy rzeczywiście będzie się to bardzo opłacało wsiąść po prostu w autobus czy w tramwaj i nie jeździć własnym samochodem.
No i ta siatka połączeń
natomiast
będzie taka, że wszędzie dojedziemy.
Tak, zamieniamy już w tej chwili tą politykę marchewki na politykę kija i to jest bardzo niebezpieczne. Druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to decyzja 2040, samochody ciężarowe i tu już zaczyna się problem no, realnego wpływu na przykład na polską gospodarkę, czyli na polski sektor transportowy. Przypomnę tylko, jesteśmy wciąż liderami w transporcie samochodowym w Europie. Polskie firmy świetnie sobie radzą. Obawiam się, że tutaj może być kolejny element. I trzecia rzecz, to myślę, że też warto powiedzieć, bo ktoś mógłby powiedzieć, dobra, ja tam sobie będę jeździł tym moim spalinowym samochodem jeszcze, nie wiem, po 2035 roku, jeszcze przez pewnie 10 lat. No nie, bo już widzimy też sygnały, że będzie to zmierzało do takiego obłożenia podatkami, opłatami, paliw i korzystania z samochodu spalinowego, że to zwyczajnie będzie piekielnie drogie. No i tutaj rzeczywiście to sformułowanie rewolucja, która nie bierze jeńców, która idzie po całości, no rzeczywiście ma zastosowanie. Myślę, że może to spowodować też, to kamyczek do ogródka właśnie Franza Timmermansa, no odwrót, bo dzisiaj wszyscy jesteśmy za, dzisiaj wszyscy czujemy potrzebę rzeczywiście zmiany, no, tych zmian w środowisku, ale też naszych własnych zachowań. Myślę, że ta polityka kija może spowodować, że wyhamuje ten optymizm zielony, który często jest prezentowany, bo ludzie zobaczą, że no, wymaga to od nich no, potężnego poświęcenia albo na przykład właśnie rezygnacji z takich no, już właściwie podstawowych dóbr, z których korzystamy.
Tu jest jeszcze jeden element. Ja mam wrażenie, że jednak tu bardzo często mamy do czynienia z ideologią, a nie racjonalnymi dyskusjami. W Europie przy produkcji samochodów spalinowych w różnych sektorach, przy produkcji silników i tak dalej, pracuje około 600 tysięcy osób. 600 tysięcy, to jest bardzo dużo, to są dobre miejsca pracy, to są miejsca pracy dla osób wysoko wykwalifikowanych. Ja wiem, że ktoś może ideologicznie powiedzieć, znajdziemy im inną pracę, będą robili rzeczy podobne. Natomiast ja pamiętam taką sytuację, kiedy związki przemysłowe napisały o tym do Komisji Europejskiej, to było takie ocknięcie, ojej, 600 tysięcy, trzeba się nad tym zastanowić. Ja bym wolał, żeby kolejność była inna. Najpierw się zastanawiamy nad skutkami dla europejskiego przemysłu, zastanawiamy się nad skutkami dla mieszkańców Europy, dla każdego z nas. Oczywiście nakładamy to na pewne cele ekologiczne, klimatyczne, a nie, że podejmuje się decyzje, to szczególnie na etapie Parlamentu Europejskiego. Ja mam wrażenie, że to jest ciało tak oderwane od bieżących uwarunkowań, od uwarunkowań finansowych, gospodarczych, bardzo dobrze opłacani ludzie o bardzo zielonych poglądach. Ja mówię o tych europosłach z Europy Zachodniej przede wszystkim, którzy zupełnie nie liczą się z konsekwencjami dla realnej gospodarki. No ale jak widać było niedawno w głosowaniu o tym, że zeroemisyjne mają być też wszystkie budynki, które już za kilka lat będą powstawały. Jak patrzyłem na listę polskich europosłów, którzy za tym głosowali, to przecierałem oczy ze zdumienia.
To teraz właśnie rynek mieszkaniowy, mówiliśmy o budynkach. W ostatnim kwartale ubiegłego roku w Polsce oddano do użytkowania rekordową wysoką liczbę 71 600 mieszkań, poinformował w opublikowanym w środę raporcie Narodowy Bank Polski. To o 24,3% więcej niż w poprzednim kwartale. W ocenie analityków NBP na rynku mieszkaniowym obserwuje się teraz stabilizację i poszukiwanie nowego punktu równowagi po korekcie po stronie popytu, bo przypomnijmy, że popyt na mieszkania spadł też między innymi w związku z brakiem takiej powszechnej dostępności do kredytu. Ludziom spadła zdolność kredytowa. W 2022 roku na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych sprzedano około 35 tysięcy mieszkań, czyli około 34 tysięcy mniej względem 2021 roku. No i teraz patrząc na to, jak było, jak jest, co się zmienia, co się dzieje na rynku mieszkań u nas w Polsce i czego możemy oczekiwać w przyszłości, bo to jest ważne dla ludzi, którzy wchodzą w dorosłe życie i chcą kupić mieszkanie.
Możemy oczekiwać, ta stabilizacja i rzeczywiście to poszukiwanie nowego punktu stabilizacyjnego na rynku nieruchomości, to jest dobre sformułowanie, bo pamiętajmy, że te nieruchomości oddane do sprzedaży w ostatnim kwartale to są inwestycje rozpoczęte w ubiegłym roku. Słyszymy bardzo wyraźnie ze strony rynku nieruchomości, że liczba rozpoczynających się inwestycji w związku ze zmniejszeniem popytu, w związku z tym problemem spadła, więc efekt tej niższej podaży, mniejszej liczby mieszkań, która trafi na rynek, będziemy widzieli no pewnie za pół roku albo w drugiej połowie tego roku. To będzie ten trudny moment, kiedy okaże się, że być może zrównanie właśnie popytu z, no to akurat daleko nam do zrównania popytu z podażą na rynku mieszkaniowym, ale no, tu się mogą zmienić rzeczywiście proporcje i no, tych mieszkań będzie mniej, to już widzimy. No zobaczymy, co się wydarzy. Myślę, że to jest też ten moment oczekiwania całego rynku, czyli lipiec i wejście kredytu 2%, bo to być może trochę zmieni sytuację i inwestorzy postanowią jednak rozpocząć nowe budowy, rozpocząć inwestycje. To, co jest, myślę, optymistycznego, bo ja zawsze szukam jakiejś takiej też dobrej rzeczy, która się dzieje, to, że nie doszło do prognozowanej przez niektórych takiej totalnej zapaści na rynku nieruchomości, że już wszystko stanęło, nic się nie dzieje. Pamiętajmy o tym, że to, co chwaliliśmy, rynek nieruchomości, rynek budowlany przez pandemię przeszedł bardzo dobrze, jako jedna z tych branż, które mimo pandemii, mimo lockdownów no, poradziły sobie. Trochę trudniej i trochę mocniej odczuwa ten kryzys finansowy, energetyczny i inflację. W związku z tym no, myślę, że tu jeszcze przed nami ten moment przepięcia na rynku nieruchomości.
Ja się absolutnie zgadzam z tym, co powiedział Maciek, że zobaczymy skutki tego, co się działo w październiku, listopadzie z kredytami hipotecznymi, czyli takiego załamania statystycznego, to widać bardzo wyraźnie. To zobaczymy w połowie roku, dlatego że wtedy ewentualnie miały powstawać, rozpoczynać się budowy, więc to, jaka będzie dostępność mieszkań w czerwcu, to nam pokaże, co tak naprawdę działo się na rynku hipotecznym jesienią. Natomiast z drugiej strony, ja nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe, ale ta stabilizacja na rynku nieruchomości ma pewien taki aspekt zróżnicowania. O co chodzi? Chodzi o to, że dane statystyczne zawsze uśredniają pewne zjawiska, natomiast my wiemy, że akurat w Trójmieście, gdzie jesteśmy i skąd pozdrawiamy, sytuacja na rynku daleka jest od stabilizacji. Tutaj ten kryzys nie był tak bardzo widoczny. Tutaj ceny u deweloperów wcale nie było żadnej korekty. Była pewna korekta na rynku wtórnym, natomiast nie u deweloperów. Tak samo jest w Warszawie i jest taki rozdziew pewnego typu, bo jak popatrzymy na Bydgoszcz, Katowice, Poznań, Poznań też, czy Katowice, duże miasta, zawsze atrakcyjne, ale tam rzeczywiście jest stabilizacja, tam można mówić o pewnych spadkach cen. W Trójmieście tego nie ma, w Warszawie tego nie ma. No, na rynku wtórnym bardziej niż u
deweloperów.
Dynamika
cen transakcyjnych, metr kwadratowy mieszkania w czwarty kwartał 2022 rok. I teraz rynek pierwotny w Gdańsku, kwartał do kwartału minus 10,9%, czyli prawie minus 11%. Czyli warto negocjować ceny, proszę Państwa.
Warto, ale
rynek
trzeba, ale
wtórny minus 16,7% rok do roku.
Tak, ale trzeba jeszcze
najwięcej
zobaczyć.
Najwięcej w Gdańsku spadło.
Tak, oj, ale trzeba zobaczyć, w których miejscach są te lokalizacje, co zostało wystawione na sprzedaż, tak? Także jeżeli popatrzymy na pewną średnią i to, co się dzieje na rynku, to akurat Trójmiasto i Warszawa są w trendzie jednak innym niż cała reszta Polski.
A te ceny będziemy mogli porównywać, kiedy wejdą przepisy dotyczące obowiązku podawania ceny metra kwadratowego przez dewelopera, bo będziemy widzieli rzeczywiście, to też może wpłynąć realnie na ceny, bo widzieliśmy to, co działo się w zeszłym roku i ten run cen, wzrost cen taki zupełnie momentami niezrozumiały, czy szalony, być może wreszcie się też ustabilizuje, to na pewno na tą stabilizację, jak o niej mówimy, będzie miało wpływ.
A myślą panowie, że dzięki temu, że będziemy mogli wreszcie porównywać ceny, to będzie szansa na jakąś konkurencję na rynku deweloperskim, bo w tej chwili trudno mówić o jakiejkolwiek konkurencji, bo my, klienci, nie mamy dostępu do rzetelnej informacji takiej, żebyśmy mogli sobie poporównywać te
ceny.
To
ja tylko jeszcze jednym zdaniem przypomnę sytuację, bo to część słuchaczy pewnie pamięta, sytuację na rynku samochodowym, czy samochodów używanych i ten moment, kiedy ceny giełdowe zaczęły być podawane i one właśnie jako ceny rynkowe były brane pod uwagę, to rzeczywiście ustabilizowało trochę ceny na tym rynku. Nie było jakichś szans, bo wiedzieliśmy, z czego się można spodziewać, czy z jaką ceną trzeba się liczyć, kupując samochód takiej marki i w takim wieku. Podobnie może się wydarzyć z mieszkaniami i na rynku pierwotnym, i na rynku wtórnym.
To znaczy, jeżeli jest dostęp do takich danych, to zawsze lepiej, tak? Lepiej mieć dostęp niż nie. Natomiast ja się obawiam, że w przypadku Warszawy, czy Trójmiasta, czy terenów nadmorskich, tak naprawdę o tym, czy będzie lepiej, łatwiej kupić mieszkanie, decyduje napływ inwestorów. Tak, oczywiście te dane są potrzebne, natomiast mieszkanie w Trójmieście jest towarem atrakcyjnym, mieszkanie w Warszawie jest towarem pożądanym z innych przyczyn, więc tutaj ja jestem sceptyczny, czy to w jakiś sposób zmieni sytuację, natomiast na pewno uporządkuje dostęp do wiedzy.
To jeszcze zostajemy na rynku nieruchomości. Rada Ministrów przyjęła w środę projekty zmian w ustawie Prawo budowlane i niektórych innych ustaw, a generalnie chodzi o to, że budowa jednorodzinnych budynków mieszkalnych o powierzchni zabudowy powyżej i poniżej 70 metrów kwadratowych będzie możliwa na podstawie tej samej procedury, czyli jedynie na podstawie zgłoszenia. Czy to rewolucja, czy to się będzie oznaczało, że Polacy wezmą sprawy we własne ręce i ci, którzy przynajmniej mają działki, a długo zwlekali z podjęciem decyzji o budowie domu, to teraz ruszą?
Dwie rzeczy. Decyzja o zabudowie, czy zgoda na wybudowanie domu bez wielkiego pozwolenia, zebrania całej dokumentacji i tak dalej w domach na własnej działce do 70 metrów kwadratowych, wprowadzona już jakiś czas temu, nie spowodowała jakiegoś ogromnego boomu na te inwestycje. Domyślam się, że to jest trochę chyba reakcja na to, że okej, być może te 70 metrów kwadratowych może stanowić jakąś przeszkodę, że ludzie może chcą trochę większe te domy na działkach budować. Z pewnością ułatwi to inwestorom, natomiast ja bym się nie spodziewał tu wielkiego jakiegoś boomu inwestycyjnego. Raczej bym się obawiał i to jest to niebezpieczeństwo, że rzeczywiście wymknie się to spod takiej kontroli architektoniczne, znaczy nagle zaczną powstawać jakieś tam. Tam są oczywiście dostępne projekty domów do 70 metrów kwadratowych i powyżej. Na stronie miałem okazję je zobaczyć. Mi się tak skojarzyło te mniejsze z poniatówkami sprzed II wojny światowej, kiedy zwłaszcza na przykład na Pomorzu tych poniatówek rzeczywiście sporo powstało. Ale no nie widać było, żeby to rzeczywiście jakoś tam ruszyło. Zobaczymy, co się wydarzy. Tak naprawdę trzeba poczekać na efekt.
Ja się zgadzam. Mi się generalnie ten kierunek bardzo podoba i ja jestem za taką deregulacją. To, co Maciej przed chwilą mówił, to, że jest obawa, jak to będzie wyglądać. Tak, jest ogromna obawa. Jest takie określenie, że coś wygląda jak Gargamel. To jest, architekci czasem używają takiego określenia. Ja się boję, że przybędzie nam takich Gargameli.
Domów z wieżyczkami.
Domów z wieżyczkami albo bardzo specyficznych. Natomiast jest we mnie jeszcze jedna obawa. Jak ja patrzę na to, co czasem robią niektórzy deweloperzy, ja nie mówię o uczciwych deweloperach, uczciwie prowadzących swój biznes, ale jak patrzę na mieszkania, pseudomieszkania, które mają 18 metrów, mimo że w przepisach jest jasno określone, że 25 to jest pewne minimum, jakie są wykonywane podpórki, jakie są wykonywane interpretacje, że to nie jest sprzedawane mieszkanie, że to jest sprzedawany jakiś lokal. Jest we mnie obawa, że mimo że tu precyzyjnie Rada Ministrów określiła, że to ma być na własne potrzeby mieszkaniowe, na własnej działce, że to nie może być kolejny dom, no to się okaże, że jakiś deweloper już działający jako osoba prywatna na swojej działce zbuduje taki domek, że dla każdego dziecka teoretycznie będzie duży pokój z aneksem kuchennym i ubikacją, a nagle się potem okaże, że to jest idealne pod wynajem albo w innym celu. Więc ja tutaj, zgadzając się z kierunkiem deregulacji, z tym, żeby znosić te obostrzenia, uważam, że będzie nadzór budowlany miał bardzo ważne zadanie pilnowania, żeby to nie było nadużywane, żeby właśnie nie powstawały takie konstrukcje, dom jednorodzinny z czterema wydzielonymi lokalami wewnątrz, będącymi niby w jednej księdze wieczystej, ale funkcjonalnie działającymi zupełnie inaczej. Mam bardzo dużą obawę, że takie rzeczy mogą się zdarzać.
I teraz deregulacja w obowiązkach obywatela, czyli tego bezpośredniego inwestora, ale za to regulacja, i tutaj trwają prace przecież nad nowymi przepisami dotyczącymi planów zagospodarowania przestrzennego, więc więcej regulacji dla samorządów, czyli dla instytucji i tej części nadzorującej trochę, co się dzieje na danym terenie.
I tutaj musimy postawić kropkę. Czas nam się skończył. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Artur Kiełbasiński, publicysta Strefy Biznesu, i Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. Program realizowała najpierw Kasia Piekło, potem Andrzej Duba, sprowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy. Do usłyszenia.